bardzo często proszę księdza, świadectwa tych, którzy chcą te swoje świadectwa przekazać. Jak ksiądz pięknie powiedział, słuchajmy tych, jeśli chcemy się dowiedzieć i pochylić nad człowiekiem, którzy przechodzą i przeszli przez tę drogę, niemal piekło, i wracają do trzeźwej rzeczywistości. Oni i kiedy tu na antenie opowiadają o najróżniejszych zawiłościach swojego życia, zazwyczaj wracają właśnie do dzieciństwa i wracają do tego, gdzie, w którym miejscu, co się porwało, gdzie zabłądzili, gdzie ten zaułek się pojawił, gdzie się gdzieś pogubili.
To też jest dosyć niebezpieczna tutaj droga, bo to schodzenie do tej przeszłości musi się odbywać też przy asystencji ludzi, którzy jakby przeszli tę drogę albo znają się na tym, ponieważ zła taka retrospekcja czy taki powrót do dzieciństwa może spowodować, że my się rozgrzeszymy krzywdą nam wyrządzoną. Mm-hmm. Powiemy, mój ojciec był alkoholikiem, bił mamę, było piekło w domu. Nie dziwcie się, że ja piję. Ale proszę pana, każdy sam poniesie swój krzyż. Czy kto panu, ojciec panu wlewał do gardła ten alkohol? Pan widział, co alkohol spowodował w życiu pana taty. Czy pan chce tak żyć? No nie chce. Ale tak pan żyje. Tak pan, czyj to jest wybór? Mój? Prawda, żeby się też nie... Wracamy do dzieciństwa. Wracamy, analizujemy, gdzie to się może zaczęło i tak dalej. Tylko powrót do dzieciństwa, do przeszłości nie leczy. On może pokazać, gdzie to się zaczęło. Natomiast my pijemy dziś, tu i teraz. Z tym balastem przeszłości, prawda? Więc tak. Co możemy zrobić dziś, żeby przestać pić? I zasada podstawowa, która dziwnie zabrzmi, żeby w ogóle przestać pić, prawda? To trzeba przestać pić dziś.
Nie odkładać.
Nie pij 24 godziny. Mhm. Spróbować. Nie piję 24 godziny. Miną te 24 godziny, spróbuję nie pić drugie 24 godziny. No to ta metoda właśnie kamela. Wiem, jak to jest po angielsku, jak to jest po polsku, jak wielbłąda.
Tak, tak.
Właśnie, wielbłąda.
Żeby przeczekać, jak mówią.
Tak, żeby przeczekać i odparuję trochę. O, udało mi się 24 godziny. Ja wiem, że to tak brzmi dziecinnie to, co mówię, no ale czasami w dziecinnych metodach jest jakiś klucz.
Prawda jest zwykle...
To najprostsze, tak jak Ewangelia jest prosta.
No czyń
właśnie. Dobro, zła unikaj. No. No, najwięksi filozofowie by nie wymyślili, bo to takie proste, no tak, takie proste, tylko że strasznie trudne. Proste bywa bardzo często bardzo trudne. Proszę zobaczyć, jak ludzie śpiewają i najtrudniej śpiewać prosto.
To prawda.
Bez tych wszystkich ozdobników tego wszystkiego. Pokazać swój tembr głosu, swoje możliwości, ale nie popisując się. Prawda? Zaśpiewać prosto. Jest dużo ludzi, którzy nie chcę tutaj nazwiskami mówić, którzy śpiewają pięknie, bo śpiewają prosto. I to jest skromność tego też śpiewania. A nie tak, że cały warsztat od razu pokazał, co on ma, a inny stoi, Boże, to ja idę do domu, zwijam kram, nigdy tak nie zaśpiewam. Zaśpiewałby, tylko że potrzebowałby czasu. Nie wolno swoim talentem kogoś przytłaczać, przerażać, przestraszać, tak? Tylko trzeba wręcz przeciwnie, pokazywać, że ma piękne, że ma duże możliwości i tak dalej. Więc tak samo tutaj jest, że powolutku, małymi kroczkami, spróbuję nie pić przez 24 dni. Jeżeli mogę zrobić dla siebie dzisiaj, chociaż najlepiej to zrobić dla siebie, to zrobię to dla Boga, żeby się urodził. Jeżeli nie mogę tego zrobić dla Boga, bo jestem niewierzący, to zrobię to dla żony, dla syna, dla matki. A mama nie żyje, to nic, dla niej to zrobię. Taki prezent jej zaniosę na cmentarz. Mamo, pójdę na grób i powiem, dla ciebie nie piję 24 godziny. To nie znaczy, że dla ciebie już nie piję w ogóle. Nie wiem, bo jestem zwykłym, słabym człowiekiem i może zapiję. I po co później wycofywać się czy chować oczy, jak się nie dotrzymało. Spróbuję nie pić 24 godziny. To może sukces. W życiu człowieka, który żyje w ciągach nieustannych, nie picie 24 godziny jest wielkim sukcesem. Ludzie się nie potrafią cieszyć z małych rzeczy.
Nieraz. O, właśnie. To też jest,
potrafi.
To też jest temat do rozwinięcia, proszę księdza. Ludzie się nie potrafią cieszyć z małych rzeczy, a w małych rzeczach jest piękno i największa radość.
Tak, takiego mema widziałem niedawno. Myślę, że wiele osób widziało gdzieś tam, czy na Facebooku, czy gdzieś w internecie. Dzieje się to może, nie wiem, lata 20, 30. Mhm. Chłopiec siedzi w takich podartych bucikach i w ręku ściska nowe parę butów. I jest po prostu, ma rozanieloną twarz. Mhm. Proszę mi pokazać dziecko, które tak się cieszy dzisiaj rzeczą prostą, butami. Dzisiaj społeczeństwo, no dobrze, bo wygenerowało. Wie pani, że dzisiaj nawet nie wiadomo, co komu kupić.
To bo prawda.
Bo wszystko już mieliśmy, wszystko żeśmy już jedli, wszystko żeśmy widzieli, więc nie ma prezentu. Więc trzeba wracać do rzeczy najprostszych.
Ale wie ksiądz,
najpiękniejszym prezentem jest serdeczna obecność.
Serdeczna obecność to właśnie i bliskość. I to,
tak,
o czym mówiliśmy.
Jeżeli chciałbym, żeby coś po mnie zostało, to tylko te dwa słowa. Serdeczna obecność.
I to, co w ludzkim sercu, prawda? I pamięci.
Jak mnie już nie będzie, te dwa...
Księże.
To będę bardzo szczęśliwy. Pan Gorbaczow zapytany, nie wiem, może już mówiłem kiedyś, bo to ciągle mam w głowie, w sercu. Pan Gorbaczow zapytany przez dziennikarkę, czy dziennikarza, co pan myśli, co panu... co będzie pan miał napisane na grobie?
No i?
A on mówi, wiecie, nie zastanawiałem się nad tym nigdy. Znając życie Gorbaczowa, on mówi tak, ale chciałbym mieć napisane jedno słowo. Próbowaliśmy.
Aha.
Po prostu rozwaliło mnie to słowo.
Tak,
bo no, trud, ta pierestrojka, to zmaganie się, może się udało, no nie musiało się udać, ale próbowaliśmy. I to jest przesłanie też dla braci i sióstr uzależnionych. Próbowaliśmy.
Najgorsze jest zatrzymanie i brak podejmowanych prób i chęci, i jakiejś nadziei.
Tak jest. A dzisiaj jest taki świat, że nie umiemy cieszyć się z tego, że jest chleb, że słońce wstało, że jest mama, że nie ma wojny. Tylko umiemy się smucić. Jesteśmy specjalistami od takich tragicznych opisów, że jest pandemia, że jest zło. Ale ile jest piękna pomiędzy tą pandemią? Ile jest uroku, cudu życia? I młody człowiek jest dzisiaj 20-letnim emerytem, ponieważ on już wszystko widział, wszystko jadł, wszystkiego doświadczył i on mówi, mamo, tato, mi się żyć nie chce. Ja nie widzę sensu życia, nie widzę sensu kończenia studiów, pracy, tak będę żył, jakby tak w tym bloku siedział tutaj. Nuda.
Mm-hmm. To są fakty. Często tak jest.
Tak, tak. To jest taka proza życia, nie? Ale, no, ale to tak, żeśmy opisali tą rzeczywistość, ale teraz jakoś trzeba lekarstwo,
no
prawda?
I czekamy, księże, co ksiądz na to?
No właśnie, teraz
nam jak
bo diagnozę można dosyć sprawnie postawić, prawda? Natomiast jak leczyć, jak dać jakieś lekarstwo, które
wzmocni,
wracać do źródła. Wracać do źródła w sensie takim, że to, co pokazuje Bóg, bo możemy też przyjrzeć się na swoim bystrym rozumie, albo na blasku prawdy. Bóg jako lekarstwo dla świata postawił rodzinę. Pokazał więzi między mężczyzną a kobietą, żeby uzdrawiać pokoleniowo, systematycznie, przez dekady społeczeństwo, to kobieta musi być kochana. Musi być w roli. Jeżeli jest kochana, to ona wtedy spełni wszystkie obowiązki, nawet więcej może niż po ludzku jest w stanie, bo miłość ją do tego popchnie. Kobieta sama będzie się rozpadać. Ona da radę, bo powie, że na gwoździu zupę ugotuje, bo kobiety są szalenie zaradne, ale konsekwencją będzie niewyobrażalne umęczenie, znużenie. I teraz, która, to już często powtarzam taką może mantrę, ale która kobieta nie chciałaby mieć takiego męża jak Józef, który o wszystko zadba, który będzie na dobre i na złe. Taka Maryja współczesna nie będzie potrzebowała, bała się o to, że jak przytyje 10 kilo, to ten Józef ją zostawi. Albo nie będzie pieniędzy wydawała z lęku, bo nie dla upiększenia, bo ja rozumiem, że kobieta chce być piękna, ale z lęku nie będzie wydawała pieniędzy, żeby robić sobie jakieś zabiegi, tylko po to, żeby ktoś jej nie opuścił. Jak chce odejść, niech odejdzie, bo nie da się tworzyć związku w oparciu o lęk, tylko o głębokie relacje. I wtedy, kiedy jest taka relacja zdrowa między mężczyzną i kobietą, kiedy oni nie są egoistyczni, kiedy nie są, nie spotkały się dwa egoizmy, tylko dwa dary z siebie, dla siebie, kiedy mąż nie traktuje żony jako służącej i kucharki, prawda, a żona nie traktuje jako męża jako karty bankomatowej, kiedy są dla siebie nawzajem, to w takim klimacie rodzi się dziecko, które jest nadzieją świata i to jest lekarstwo. I to dziecko patrzy na te więzi i widzi, co jest wartością. I tak jest małe prawdopodobieństwo, że on to odrzuci. I dzisiaj ludzie załamują ręce i mówią, jaka ta młodzież zła, jaka trudna, jaka... Ale skąd ona się wzięła? Co wygenerowało tą młodzież? Przecież ta młodzież ma jakąś rodzinę, jakiś dom. Ktoś jej coś pokazał. Ktoś ją czegoś nauczył. A dzisiaj, kiedy będziemy z pięcioro na Wigilii, to co sobie na przeszkodzie, żeby powiedzieć swojej żonie, Zosiu, ja 30 lat temu gęby nie otworzyłem, jak ty zdecydowałaś, że nie wiem, dokonasz aborcji. Gęby nie otworzyłem, nic nie zrobiłem. Pani Ewo, muszę pani powiedzieć, że jestem spowiednikiem 25 lat. Na palcach jednej ręki mogę wyliczyć mężczyzn, którzy spowiadali się z aborcji. A to jest taki sam grzech. Mężczyzny, jak i kobiety. Dlaczego ona to zrobiła? Jakby on przyszedł do niej i powiedział, Zosiu, wiem, że jest dziecko, wiem, że nam będzie trudno, już dwoje mamy, ale słuchaj, wezmę jakąś po pracy jakąś jeszcze dodatkową robotę, wody dolejemy do tej zupy, jakoś będziemy żyć, damy radę, nie martw się, idziemy do przodu.
Ta Zosia tak. Była sama ze swoim decyzją, problemem.
Dokładnie. I wtedy jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ona jednak to zrobi. Ale jeżeli ona zostaje sama i ona widzi, że ona już sobie nie radzi, a tu jeszcze kolejne dziecko, no to sama, a mąż, on jakby umył ręce. Ona poszła, coś się stało, on za dwa dni przyszła i nie rozmawiają o tym. A właśnie Bóg się rodzi, że ty musisz teraz pójść do Zosi i powiedzieć, Zosiu, to przeze mnie się to stało. Pójdźmy, nie wiem, do spowiedzi, jak jesteśmy wierzący, wyznajmy to, zacznijmy nowe życie. No, pozamiatane. Rozumie pani. Albo, nie wiem, ojciec mówi, synu, ty mnie tyle razy widziałeś pijanego, widziałeś mnie w takich strasznych okolicznościach, kiedy po prostu nie kontrolowałem swoich zachowań. Kiedyś ci powiedziałem, że poszedłem z tobą gdzieś tam i ukradliśmy coś. Wstydzę się tego przez całe życie. I dzisiaj ci, synu, o tym mówię, że zrobiłem źle i nauczyłem cię, że można kraść, nie można kraść. To było bardzo niemoralne, nieuczciwe. Jeżeli możesz, to mi wybacz i nigdy tak nie rób. Pozamiatane. To jest Boże Narodzenie. No.
Odwagi.
A nie jakieś choinki, jakieś cuda, niewidy. Oczywiście to wszystko może być, ale może tego też nie być. Ktoś płacze, a u nas nie było choinki. Ale czy była miłość? Czy były więzi? No były. To jak są więzi, to i na choinkę się zawsze coś tam znajdzie. A nawet jakby jej nie było, a były więzi, to te więzi zasłonią ten brak.